Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mariusz Skrobała i ze mną dzisiaj ponownie pan profesor Adam Wieloński. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie w tych trudnych czasach.
Szanowny panie profesorze i szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj z tego względu, że jesteśmy świadkami zaskakujących wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj ostatecznie upadł reżim Asada. Te wydarzenia miały miejsce już w ciągu ostatnich kilku dni, gdzie rebelianci pod wodzą Abu Muhawda al-Julianiego bardzo gwałtownie zaczęli zdobywać kolejne miejscowości i dzisiaj słyszymy o tym, że weszli do Damaszku, Asad uciekł, mieliśmy nawet doniesienia medialne o tym, że zginął w samolocie, że został zestrzelony, ale one zostały zdementowane z tego, co czytam w ostatnich minutach. I szanowny panie profesorze, tak zastanawiałem się nad tym tematem, świat jest zaskoczony, ale czy powinien być zaskoczony? Z tego względu, że w ostatnich latach widzieliśmy już wiele takich przypadków. Nagły upadek Kaddafiego w Libii, czy ostatnio wycofanie się wojsk amerykańskich z Afganistanu, gdzie talibowie przecież zajęli cały kraj w ciągu kilku tygodni, nie napotykając praktycznie żadnego oporu ze strony wojsk, które zostały przez Amerykanów wyszkolone. I w mojej głowie rodzi się taka myśl, że dyktatura w starciu z fundamentalizmem religijnym jest dosyć słabym typem ustroju, dopóki dyktator ma wsparcie wojskowe, wsparcie swoich sojuszników, jak Asad miał Rosji i Iranu, teraz prawdopodobnie ono zostało wycofane, traci bardzo szybko poparcie, prawda?
Tak, jest taka w ogóle tendencja, że różnego rodzaju systemy autorytarne w tak zwanym trzecim świecie, jak to kiedyś nazywano, ostatnio się dowiedziałem, że nie powinno się z tego określenia używać, bo podobno jest pejoratywne, więc, ale to ponieważ my jako konserwatyści będziemy używali w trzecim świecie, to jest bardzo popularne. Takich przykładów, że po wycofaniu się zagranicznego, zorganizowanego w sposób zachodni, sponsora, gwaranta i opiekuna, systemy się szybko rozpadają. Takich przykładów jest oczywiście bardzo dużo. Myślę, że takim przykładem, na przykład pierwszym charakterystycznym, jest upadek Wietnamu w 1970, który tam trzecim roku chyba, kiedy to Amerykanie zdecydowali się pod wpływem protestów wewnętrznych, głównie w Stanach Zjednoczonych, wycofać z Wietnamu. Zostawili armii południowo-wietnamskiej nieprawdopodobnej ilości sprzętu, wyposażyli ją, wyszkolili ile mogli, no i armia ta po prostu się rozpadła właściwie po kilku tygodniach walk. Co prawda, tam była w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że liczebnie była mniej więcej podobna do armii północno-koreańskiej, ale broniła południowego Wietnamu, podczas kiedy Wietnamczycy północnie atakowali zarówno z północy, no, tam by wiele nie zdziałali, bo to cienkie, prawda, ten Wietnam był, więc łatwo go bronić, ale przede wszystkim zaatakowali z terytorium Laosu i udało im się wtedy tą armię podzielić najpierw na dwa, potem na kilka, bo długie to było, prawda, ten Wietnam południowy, udało się go podzielić na kilka odcinków, no i one wtedy już potem padły. Ale to był taki przykład, który bardzo Amerykanów wtedy zadziwił, ale takich przykładów potem mieliśmy więcej. Dlatego, że podobnie upadł Afganistan po wycofaniu się Amerykanów. Też dobrze wyposażona armia, dobrze uzbrojona, wyszkolona, prawda, i tak dalej. I nagle się okazuje, że ona się wali. I tutaj jakby, no, Syria jest pewnym podobnym przypadkiem. Możemy się w takiej sytuacji zastanawiać, co takiego się dzieje. Myślę, że przykład Wietnamu jest przykładem nieco innym, dlatego że no, tamta przede wszystkim geografia była bardzo na niekorzyść Wietnamu Południowego. Amerykanie sami tego nie zrobili i zakazywali tego zrobić Wietnamczykom z południa, mianowicie wejść do Laosu, żeby poszerzyć Wietnam, prawda, w sensie geograficznym, żeby był szeroki, żeby nie można go było atakować od południa. To był błąd, sam bym powiedział, jeśli chodzi o strategię. Ale przypadek Afganistanu jest tutaj, bym powiedział, bardzo już taki, no, klasyczny. Potem mamy przykład teraz właśnie z Asada i Syrii, też jakby rozpad po wycofaniu poparcia zagranicznego. Powód w krajach islamsko-arabskich, tak to nazwijmy, jest dosyć prosty i banalny. Mianowicie my sobie możemy przeczytać, że w takiej tam Syrii mieszka 22 miliony ludzi, to są Arabowie i wyznają islam. I nam się, czy w Afganistanie, tam inna liczba, ale powiedzmy ten sam problem. Problem polega na tym, że to nie są narody w rozumieniu takim, jak my to widzimy. To są klany różnego rodzaju, plemienne, które są podzielone właśnie w tych różnicach plemienno-etnicznych, byśmy to powiedzieli. One niby wyznają wszystkie islam, ale każdy wyznaje jakąś tam swoją trochę wersję islamu. I tożsamość, lojalność plemienna zdecydowanie przeważa nad tożsamością ogólnopaństwową. I to jest problem, który się zaczyna. To jest tak jak z Libią, bo problem polega, może powiem tak, problem polega na tym, że kiedy te spory się przekłada dla człowieka zachodniego, takiego jak my, no to dziennikarze, specjaliści próbują nam to wytłumaczyć w zrozumiałych dla nas kategoriach, czyli jacyś tam, nie wiem, konserwatyści z demokratami, komuniści z antykomunistami i tak dalej. To nie są podziały tego świata. Tam są podziały plemienno-etniczno-klanowo-wyznaniowe i te klany, żeby uzyskać jakieś poparcie zagraniczne, to mogą być komunistami, konserwatystami, kimkolwiek innym. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie państwo jak Jemen. Były swojego czasu dwa Jemeny. Jeden był demokratyczny, a drugi był komunistyczny. Jeden budował demokrację, drugi budował komunizm. W praktyce to polegało na tym, że jeden dostawał broń ze Związku Radzieckiego, a drugi z Zachodu, więc ten, który dostawał ze Związku Radzieckiego, to pasterze KUS twierdzili, że są komunistami, a ten, który dostawał broń z Zachodu, twierdzili pasterze KUS, że budują kapitalizm. Oczywiście systemowo niczym się one od siebie nie różniły w żaden sposób. Wojna w Libii i obalenie Kaddafiego. My też słuchamy jakaś tam opozycja demokratyczna przeciwko dyktaturze Kaddafiego. Nieprawda, nie o to chodzi. Chodzi o to, że był to również podział plemienny. W Libii były trzy główne plemiona, grupy etniczne, czy jak je nazwiemy. Kaddafi wywodził się z jednej, uciskał drugą, a trzecie plemię było, można powiedzieć, neutralne, ponieważ nie było uciskane, ale też nie brało udziału w korzyściach z władzy. No i Kaddafi jakby przegrał w momencie, w którym plemię uciskane zbuntowało się i uzyskało poparcie tego trzeciego nieuciskanego, ale też nieuciskającego, i obalono Kaddafiego. To nie jest jakaś pozycja demokracji i tak dalej, tylko jakieś tam plemiona, nie wiem, AUS przeciwko EU, prawda, na tej zasadzie. I w Syrii mamy bardzo podobną sytuację. Zresztą nie tylko w Syrii, bo w wielu tych państwach mamy bardzo podobną sytuację. Znaczy nie są to państwa narodowe, gdzie tożsamość narodowo-państwowa miałaby charakter, tak ładnie nazwijmy naokoło, prymarny, czyli ten najważniejszy. W Syrii ludzie się dzielą na alawitów. Alawici, z których pochodzi Assad, to jest około chyba 15% ludności. Alawici są uważani, uznani zostali przez mułów islamskich w Iranie za szyitów. Nie są szyitami. Tak naprawdę. Jak się spojrzy na alawitów, wystarczy sobie nawet do Wikipedii wpisać alawityzm i tam jest gdzieś tam pod takie hasło religia alawicka. To jest jakaś mieszanka wierzeń przedislamskich z islamem, zaratusztrenizmu i tak dalej. Oni między innymi wierzą w reinkarnację, z tego co pamiętam. Więc to z sunnityzmem, przepraszam, z szyitami irańskimi nie ma nic wspólnego, ale Iran, który gwałtownie poszukiwał sojuszników, w mułowie na zamówienie stwierdzili, że to są szyici. Jak było zamówienie polityczne, że szukamy szyitów sprzymierzeńców, to uznano, że Asad jest szyitą. Ci szyici, alawici stanowią mniejszość zdecydowaną ludności Syrii. Oni mieszkają głównie pomiędzy Turcją a Libanem, na pobrzeżu Morza Śródziemnego, na południe od Aleppo, i oni chyba stanowią około 15% społeczeństwa. I uważają się za szyitów, i Iran też ich za szyitów uważa, i Hezbollah, co najważniejsze, też ich uważa za szyitów. I oprócz tego mamy tam całą mieszankę grup etnicznych, od Kurdów poprzez różne grupy etniczne arabskie i, bo to jest ważne w tym momencie, również mamy na północnej części Syrii, przy granicy z Turcją, sporo ludów, nazwijmy to tureckojęzycznych, czy turecko-podobnojęzycznych, tak to nazwijmy. I dlaczego nas zaskakuje ten upadek Syrii Asada? Zaskakuje nas dlatego, że, jeśli mnie pamięć nie myli, 13 lat temu doszło tam do wojny domowej, gdzie radykalny islam powiązany z państwem islamskim podniósł sztandar proroka przeciwko reżimowi Asada, nie mogąc znieść tego, że Asad jest człowiekiem Zachodu. Ubiera się w garnitur, skończył chyba, z tego co pamiętam, medycynę gdzieś tam na którymś uniwersytetów amerykańskich. Żonę ma, chyba Europejkę nawet z tego, co pamiętam. No jakby po nim tego islamizmu zupełnie nie widać. Alawici zresztą, którzy są uważani za szyitów i sojuszników Iranu, w ogóle są grupą najbardziej zeuropeizowaną, można powiedzieć. I oni panowali, bo Asad sposobem jakby najbardziej typowym dla tej części świata nie pokusił się nigdy o stworzenie rządu jedności narodowej. Czyli na zasadzie, że mamy, nie wiem, 15 ministerstw, więc trzech Alawitów, dwóch Kurdów, jednego kogoś tam, prawda, żeby wszystkie grupy były zadowolone. Nawet nie przyszło mu to do głowy, bo w tym świecie tam nikomu coś takiego do głowy nie przychodzi. Władza jest po to, żeby ją dorwać, obsadzić wszystkie członkami funkcje wojskowe, policyjne, w służbach, w administracji, dziennikarskie, w szkolnictwie, obsadzić członkami swojego plemienia czy też grupy etnicznej i to jest nasze państwo. I to państwo, zresztą dlatego te dyktatury to są bardzo często tak słabe, tak naprawdę. W Jordanii mamy podobny przypadek, dlatego że 85% Jordańczyków to są Palestyńczycy i rządzi nimi 15% mniejszościowa dynastia. I tego typu systemy są słabe. Dlaczego? One się przede wszystkim opierają na armii. I teraz jest taka rzecz. Pamiętam, jak mnie uczono na socjologii polityki zasad legitymizacji władzy. I była taka zasada, taka złota trzydziestka, można powiedzieć. A mianowicie, że aby istnieć mógł jakikolwiek reżim niedemokratyczny, musi mieć poparcie 30% ludności. Minimum. Dlaczego? Dlatego, że to jest liczba ludności, z której można stworzyć zawodową armię, policję, służby, administrację publiczną, media, szkolnictwo itd. Jeśli się nie ma tych 30%, na przykład ma się 15%, tak jak Asad, to tworzy się z tych 15%. No, ponieważ nie każdy chce być, nie wiem, policjantem czy żołnierzem. No i pozostałych brakujących ludzi do służb, policji, resortów wojskowych trzeba rekrutować, chcąc, nie chcąc, z innych, z tych, którzy nie popierają tego reżimu i którzy służą na przykład za pieniądze, tylko i wyłącznie dla kariery. I kiedy reżim się zachwieje, to ci ludzie się od razu też chwieją, ponieważ oni tak naprawdę się z tym reżimem nie utożsamiają. Jak się nie ma tych 30% poparcia, to niestety reżim może istnieć, może trzymać ludzi w więzieniach i tak dalej, ale kiedy się zachwieje, nie może liczyć na poparcie nawet wojska, bo tutaj widać wyraźnie, że zabrakło poparcia wojska. I teraz jest jeszcze może ostatnia kwestia. Czy jest tam takim zaskoczeniem? Ja powiem szczerze, były ostatnio takie doniesienia medialne. Ja na nie nie zwróciłem uwagi, bo się specjalnie nie interesowałem tym problemem. Było najpierw takie wystąpienie Erdogana, czy list do Asada, żeby rozważył pokojowe zakończenie sporów w swoim kraju, czyli mówiąc językiem dyplomatycznym, z dyplomatycznego przerzucając na język polski, podziel się władzą z przedstawicielami ludności turkojęzycznej. Takie to było ten. Na to oświadczenie Iran się ustosunkował, największy jakby tutaj poplecznik Asada. I Iran zachęcał Asada do zastanowienia się nad propozycjami tureckimi. Zaskakujące. Powinien popierać Asada, nie zachęcać go do podziału władzy. No i teraz mamy taką sytuację, że nagle ci islamiści uderzyli. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że wykopali karabiny, prawda, z I wojny światowej. Ktoś ich uzbroił. Domyślamy się, że Turcja. Ja na Turcję stawiam. Mają drony, są dobrze zorganizowani i tak dalej. Oni zaatakowali. Iran najpierw ogłosił, że przyjdzie ze wsparciem wojskowym Asadowi. Można było na X-ie, czy gdzieś tam na innych mediach zobaczyć jakieś tam kolumny irańskie, zarówno milicji różnych irańskich, jak i szyickich z Iraku, idących ze wsparciem dla Asada. I dowiedzieliśmy się, że te kolumny nie dojechały, ponieważ Kurdowie nie przepuścili ich przez granicę. Co, na przejściu granicznym był szlaban, Kurdów dwóch stało z karabinami i powiedzieli, że nie przypuszczą kolumny. Dziwnie to z tego i te kolumny nigdy nie dojechały nie przekroczyły granicy syryjskiej. Jak się spojrzy na mapę, gdzie Kurdowie, które ziemie panują w Syrii, to ciekawa rzecz. Po pierwsze, Kurdowie byli traktowani jako taki element neutralny. bo oni się bardzo Turków bali i jakoś tam sposób, w jakiś tam sposób lekko dogadani z Asadem. Po drugie, jak się spojrzy na mapę, z Iraku można przejechać do Syrii, omijając Kurdów od południa i te kolumny nie dojechały. Następnie mamy natychmiast odpowiedź rosyjską, że jakby Rosja nie przyjdzie z odsieczą, musicie sobie radzić sami i Rosja nawołuje do pokoju. I mamy doniesienia o tym, że nawet gdzieś tam znalazłem taką mapę w internecie baz rosyjskich w Syrii, ich tam jest kilkanaście było, nie jedna wbrew temu, co się mówi. Jedna ta nadmorska to jest ta duża, o której wszyscy wiemy, ich było kilkanaście. I ciekawa rzecz, mianowicie Rosjanie twierdzą, że żołnierze rosyjscy nieatakowani wycofują się z tych baz w kierunku wybrzeża, czyli w kierunku tej największej bazy, prawda, morskiej, tam gdzie mieszkają Alawici. Widziałem również, na ich się ludzie mi pisali, ja nie widziałem, ale ludzie mi pisali, że były również doniesienia, że te oddziały zostały zaatakowane i że gdzieś tam były zwłoki rosyjskich żołnierzy. Ale sami Rosjanie tego nie potwierdzają, że byli atakowani. Więc wygląda to, że się wycofali, czy trwa to wycofywanie ich w kierunku wybrzeża do tych ziem alawickich, tam gdzie mają te wszystkie bazy morskie. I teraz w takiej sytuacji pojawia się takie proste pytanie. Zasadnicze pytanie. Czy upadek Asada, bo w Polsce bardzo wielu potraktowało, że upadek Asada jest klęską Rosji. No i zresztą na X się widać, że dla tak zwanych Ukrainofili to więcej już nie trzeba, prawda, tylko że Rosja się wycofała. Tak, z pewnością to, że Asad nie będzie rządził, jest porażką Rosji i jest porażką również Iranu. Ale pytanie, które się pojawia, jest inne. A mianowicie, czy upadek reżimu Asada jest niekontrolowany, tak jakby to chciały media, czy też był wcześniej uzgodniony pomiędzy Ankarą, Teheranem i Moskwą i dlatego oddziały rosyjskie mogą się spokojnie wycofać, a oddziały irańskie nie przekroczyły granicy, bo tam szlaban kurdyjski był po drodze. My się tego dowiemy szybko. Po czym się tego dowiemy? A mianowicie, jak sobie spojrzymy na te tereny zajmowane przez Alawitów, czyli przez szyitów, z którymi są związani zarówno Rosjanie, jak i Persowie, Irańczycy. Musimy obserwować, czy Iran będzie w stanie dalej zaopatrywać Hamas. Jeżeli będzie dalej w stanie zaopatrywać Hamas, to będzie oznaczało, że linie komunikacyjne pomiędzy Iranem i Irakiem, a Libanem i tymi ziemiami Alawitów, mimo że będą zajęte przez fundamentalistów islamskich gdzieś tam bliskich Al-Kaidzie, ale powiązanych z Turcją, jeśli tam będzie komunikacja cały czas funkcjonowała z zaopatrzeniem dla Hezbollahu, to znaczy, że Iran zawarł wcześniej porozumienie z Ankarą w tej sprawie. Jeśli wojska rosyjskie nie zostaną zaatakowane, w ogóle te ziemie alawickie, tylko stworzy się tam jakieś, nie wiem, quasi państewko alawickie i tam będą dalej bazy rosyjskie i ci islamiści niczego nie zrobią, żeby ich wyprzeć stamtąd, to będzie z tego wniosek, że Ankara była również dogadana w tej sprawie z Moskwą. Ponieważ moja teza jest taka, że największym zwycięzcą obalenia Assada oczywiście jest Turcja. Dlatego, że Turcja zawsze dążyła do stworzenia w Syrii Północnej państewka buforowego w oparciu o ludy tureckojęzyczne, które tam zamieszkują. To jest raz. I po drugie, chce się rozprawić z Kurdami. I to jest też tak, którzy, co ciekawe, w Syrii ich jest bardzo mało, Kurdów syryjskich. To jest bardzo niewielka grupa. Ale jak się spojrzy na mapę, oni zajmują tej Syrii, ja wiem, z 1/5. Z tego wniosek, że to nie są Kurdowie miejscowi, bo ich jest za mało, tylko są to Kurdowie tureccy, iraccy i irańscy. Czyli innymi słowy, ważne będzie, jeżeli Turcy się rzucą z Kurdami, to znaczy, że jest to w ogóle cały, bym powiedział, cały pomysł turecki i prawdopodobnie tak jest, że Turcja przejmie kontrolę nad większością w tej chwili Syrii i po tym, czy będzie to owocowało konfliktem z Hezbollahem i Alawitami i z bazami rosyjskimi, dowiemy się, czy to było przejęcie umówione, czy nie. Bo być może jest tak, że Turcy wykorzystując zaangażowanie militarne Rosji na Ukrainie, no i to, że muszą pilnować w tej chwili Gruzji, wykorzystali tą sytuację po to, żeby uderzyć i przejąć Syrię, ale możliwość jest również taka, że Rosjanie i Irańczycy stwierdzili, że reżim Asada jest po prostu na zbyt kruchych fundamentach, więc on nie ma szansy przetrwać, więc należy się dogadać, go poświęcić w zamian za ochronę swoich interesów, szczególnie jeśli chodzi o te ziemie alawickie i tego, co jest na północ od Libanu. Także o tym się przekonamy w najbliższych dniach, tygodniach, może nawet godzinach. Ba, być może, że jeśli by się na przykład okazało, że dojdzie do walk, no to jak Państwo będziecie oglądali ten film, dowiemy się, że przejęcie było, że tak powiem, nieumówione. A jeśli za miesiąc, dwa nie dojdzie do tych walk tam, to znaczy, że przejęcie było, że tak powiem, kolaps, upadek systemu Asada był przynajmniej na tyle uzgodniony, że Iran i Rosja swoje interesy zabezpieczyły.
Kurdowie są i zawsze byli w niezwykle ciężkiej sytuacji, dlatego że mówiąc wprost, oni są znienawidzeni na Bliskim Wschodzie. Oni byli eksterminowani zarówno przez państwo islamskie kilka lat temu, jak i są znienawidzeni przez Turcję, która bardzo chętnie by ich się pozbyła. Dlatego też dali się wykorzystać Amerykanom do zwalczenia państwa islamskiego, dlatego że Amerykanie nie zwalczyli państwa islamskiego, wysyłając tam jakąś potężną ilość wojsk lądowych, tylko wojskami lądowymi Amerykanów byli tam właśnie Kurdowie, którzy de facto walczyli o swoje przetrwanie,
Tak,
będąc
Kurdowie są
zakleszczonymi.
znienawidzeni, tak, ze względów geopolitycznych i kulturowych. Geopolitycznych dlatego, że są w jeszcze gorszej sytuacji niż była Polska w XIX wieku. Myśmy mieli trzech zaborców, oni mają czterech. Syrię, Irak, Iran i właśnie Turcję. Tu zdecydowanie Irak i Turcja to są najwięksi tutaj. Ale paradoksalnie tam, gdzie mają największą możliwości funkcjonowania i stworzyli sobie własne quasi państewko, to była właśnie Syria. Oni są w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale co ciekawe, Turcja, która jest członkiem NATO, się z nimi nienawidzi. Powód drugi, dla którego Kurdowie są znienawidzeni, jest powodem kulturowym. Jest to najbardziej zlaicyzowana, zdaje się, grupa narodowa czy etniczna na całym Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, że przez cały kilkadziesiąt lat, no to młodsi nasi słuchacze już nie pamiętają tego, ale ja jeszcze pamiętam gdzieś tam z późnego PRL-u, Kurdowie to byli bohaterowie w mediach jeszcze komunistycznych, ponieważ największą partią ich zawsze, siłą przewodnią, można powiedzieć, była Kurdyjska Partia Pracujących. To śmiesznie tłumaczone, bo to tak naprawdę powinno być proletariatu jakiegoś kurdyjskiego, ale ponieważ nie mieli tam żadnego przemysłu i robotników, więc nie mogli za bardzo używać określenia proletariat, bo to było śmieszne, więc wymyślili sobie takie słowo, które się tłumaczy na polski jako pracujący. Także oni są rzeczywiście tutaj znienawidzeni i oni byli takim siłą lądową Amerykanów. Amerykanie dawali im broń, zaopatrzenie i wsparcie lotnicze po prostu. Ja nie wierzę w to, że ci islamiści, tak naprawdę pogrobowcy Al-Kaidy, jak również ci islamiści protureccy, bo to są prawdopodobnie dwie zupełnie różne grupy, że one się z Kurdami porozumieją. Jest zresztą na X-ie, widziałem już taki filmik tych islamistów, którzy wzięli do niewoli Kurdyjkę. Szczerze mówiąc, było to przerażający widok. Ona była związana w pęczek, a oni ją nosili jako zdobycz, bo co z nią zrobią, to się tylko domyślmy. Powiedzmy sobie szczerze, że śmierć prawdopodobnie dla niej byłaby łaską w porównaniu z tym, co ją czeka przez resztę zapewne zresztą też niedługiego jej życia. Także tam się należy spodziewać, jeżeli Turcja nie opanuje sytuacji, należy się spodziewać konfliktu, bo my mamy tutaj wiele niewiadomych. Po pierwsze, nie wiemy na ile i czy Turcja jest dogadana właśnie z Iranem i z Rosją. No i druga rzecz. Dzisiaj rano pojawiły się informacje, że czołgi izraelskie ze wzgórz Golan, okupowanych przez Izrael, wtargnęły na teren południowej Syrii, czy południowo-zachodniej Syrii, po to, żeby stworzyć jakąś grupę, taką nie grupę, tylko strefę buforową. No coś w rodzaju jak armia radziecka po pakcie Ribbentrop-Mołotow 17 września wkroczyła, żeby zabezpieczyć ludność. Oni też tak wkroczyli. I teraz jest ważna rzecz. Czy Izrael jest dogadany z Turkami co do delimitacji, czyli rozgraniczenia stref wpływów w Syrii. Bo jeśli jest dogadane, to znaczy, że zajmą sobie tam, nie wiem, 50 kilometrów w linii prostej od swojej granicy jako taką strefę buforową, ale Turcja z Izraelem po pierwsze jest w złych stosunkach ostatnimi laty, to jest raz. Po drugie, pytanie jest, czy w ogóle może istnieć pod auspicjami Turcji jakieś państwo islamistyczne w Syrii, które by nie weszło w konflikt z Izraelem. Wszystkie doświadczenia, kiedy Izrael czy też Stany Zjednoczone próbowały tworzyć jakieś proislamskie siły prozachodnioizraelskie, skończyły się katastrofą. Zachód, Amerykanie stworzyli talibów. Jak się skończyło, wiemy. Amerykanie stworzyli te grupy islamskie, z których potem wyrosła Al-Kaida. Jak się skończyło, wiemy. Państwo Izraela stworzyło Hamas przeciwko Arafatowi, prawda, i OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny. No i jak wygląda Hamas, który początkowo był całkowicie prawdopodobnie projekcją służb specjalnych Izraela? To wiemy. To teraz pojawia się pytanie, czy można uwierzyć w to, że uda się stworzyć na przykład Izraelowi, w porównaniu Izraelowi jakieś, bym powiedział, tam no, siły proislamskie, znaczy islamskie, które by równocześnie chciały pokoju z Izraelem. No ja się, szczerze mówiąc, przypuszczam, że te grupy islamskie, jak tam dojdą tej Syrii do władzy, wzmocnią się, to natychmiast wejdą w konflikt z Izraelem, tak jak to wielokrotnie już bywało w tych sytuacjach. I tu radykalnie się zmieni sytuacja dla samego Izraela i wcale nie na korzyść dla niego. Dlatego, że do tej pory walczył z Hezbollahem i dalej będzie walczył z Hezbollahem popieranym przez Iran. Tylko, że jak się porówna teraz potęgę militarną Iranu i potęgę militarną Turcji, to powiedzmy sobie szczerze, to przeciętny polski widz to nie ma pojęcia, jak wygląda armia turecka i jak wygląda armia irańska. Armia irańska jest generalnie armią zdecydowanie słabszą, która przede wszystkim ma słabe lotnictwo i dlatego też Iran rozwinął i przoduje na świecie, jeśli chodzi o drony i systemy rakietowe. To jest broń tych, którzy nie mają silnego lotnictwa, po prostu. Atakują dronami i rakietami, ponieważ mają za słabe lotnictwo, żeby przełamać obronę przeciwlotniczą i lotnictwo wroga i zaatakować. Armia irańska jest słabo uzbrojona w czołgi, broń pancerną i tak dalej. To nie jest armia specjalna, znaczy armia jest w miarę liczebna, ale nie jakoś tam dobrze uzbrojona i wyposażona. Armia turecka jest jedną z największych armii świata. Pamiętajmy to. I nie wiem na ile teraz, ale kiedyś, jak się tym interesowałem parę lat temu, armia turecka liczyła 640 tysięcy żołnierzy. Także jest zdecydowanie większa i silniejsza od armii Izraela. Posiada nowoczesne lotnictwo, nowoczesne systemy przeciwlotnicze i tak dalej. Pamiętajcie Państwo, że być może Państwo pamiętacie sprzeciwy długie Turcji przed wejściem do NATO Finlandii, tam Szwecji. Turcja, jak wiadomo, to blokowała i została to oskarżona na Zachodzie, że tam sprzyja Putinowi i tak dalej. Erdogan to jest biznesmen, handlował. Dostał za to jakieś nowoczesne zabawki, których Amerykanie mu wcześniej nie chcieli sprzedać, jeśli chodzi o systemy przeciwlotnicze i lotnictwo. Między innymi również wcześniej wymusił na Amerykanach dostawy systemów Patriots, bo oni mu chcieli te systemy dostarczać, ale w takiej postaci pewnie jak i Polska dostanie. Znaczy, system Patriots jest wasz, wy go kupicie, ale żeby go użyć, to musicie mieć kody dostępu, które my wam wyślemy SMS-em przed użyciem. Czyli jak się nie zgodzimy na użycie przez was w tym celu, w jakim ten, to wam tych kodów nie doślemy. I wtedy Erdogan rozpoczął oficjalne rozmowy z Rosją na dostawy rakiet S-400. Putin od razu powiedział, że z kodami dostępu je sprzeda, nie ma problemu. I Amerykanie ulegli mu, te kody dostępu dali. Gdyby mu nie dali, to w tej chwili obrona przeciwlotnicza turecka zależałaby od tego, czy Amerykanie dadzą mu te kody, kiedy lecą samoloty Izraela, czy nie. Nie daliby, powiedzmy sobie brutalnie. A teraz to on już ich to olewa, bo ma te kody. Także Turcja jest zdecydowanie potężniejszym państwem militarnie i ma prawdopodobnie chyba na Bliskim Wschodzie najsilniejszą armię w tym rejonie świata. Jej wejście do Syrii i stworzenie w Syrii jakiegoś marionetkowego rządu protureckiego będzie oczywiście oznaczało, że albo Izrael jest dogadany co do podziału stref wpływów, albo nie jest. I wtedy Turcja będzie zdecydowanie niebezpieczniejszym przeciwnikiem niż Iran.
A czy nie uważa pan, że wycofanie się Rosji i Iranu ze wsparcia Asada wynika też po prostu z ograniczonych środków? Rosja jest dzisiaj skupiona przede wszystkim na Ukrainie, więc jest to problem po prostu, żeby prowadzić pełnoskalową wojnę jeszcze w innym miejscu świata, a Iran nie wie, co go czeka z Izraelem, bo nie było jeszcze pełnoskalowego odwetu, prawda, o którym się mówi od dawna, dlatego możemy mieć to czynienia po prostu z ograniczonymi środkami. Asad został spisany na straty.
Tak, jeżeli się ma ograniczone środki do obrony alianta, o którym widać, że się go nie da obronić, bo on sam nie chce przeprowadzić reform, które by to państwo usprawniło, w takiej sytuacji alianta, niestety mówiąc brutalnie, się sprzedaje po najlepszej cenie, czyli przy zachowaniu własnych, chodzi o te bazy, prawda, i tak dalej. Ja pamiętam, że czytałem kiedyś jakichś rosyjskich analityków, którzy pisali, dlaczego Syria jest tak cenna dla Rosji. Bo ja się nad tym zawsze zastanawiałem. Syria jest tak naprawdę dla Rosji cenna z bardzo brutalnie śmiesznego powodu. Asad i w ogóle rodzina, dynastia Asadów, oni tam 50 ileś lat rządzili, zawsze kupowali broń. Najpierw ze Związku Radzieckiego, a potem z Rosji. Oni po prostu byli importerem broń. Ale biorąc pod uwagę, że Syria po wojnie domowej jest tak biedna i w takiej nędzy, ona nie ma za co kupować tej broni. Więc tak naprawdę trzeba było albo jej kredytować tą broń, albo jej nie sprzedawać, więc po prostu jej nie sprzedawano, bo Rosja nie ma pieniędzy na kredytowanie tej broni. I w takiej sytuacji, po zabezpieczeniu swoich interesów, być może, że uznano, że oddamy to Turcji. Pamiętajmy, że trwa cały czas walka o Turcję pomiędzy Zachodem a Rosją i Chinami. Erdogan przyjechał do Kazania na ostatni szczyt BRICS-u. Był jedynym państwem NATO, którego szef się zdecydował tam pojechać. Inni w ogóle nawet nie chcieli o tym słyszeć, żeby tam rozważać wyjazd, a on pojechał. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji nie jest to również na takiej zasadzie no, cena za kupienie poparcia, prawda, poparcia Turcji. Rosja ma oczywiście inne problemy, ma Ukrainę, ma Gruzję, ale to nie jest tak, że gdyby chciała, nie byłaby w stanie interweniować. Zauważmy, że znaczy Rosja prawdopodobnie nie byłaby w stanie wysłać tam korpusu ekspedycyjnego w tej chwili, ale zawsze może wysłać Wagnerowców, skoro może ich wysłać gdzieś tam do Czadu i tak dalej, to może ich wysłać również tam. I wcześniej oni byli przecież w Syrii. To jest raz. Po drugie, to Rosja ma jeszcze inną możliwość. Jeśli spojrzymy sobie na wojnę na Ukrainie, to zwróćcie Państwo uwagę, że działania rosyjskiego lotnictwa na tej wojnie są bardzo ograniczone. Dlaczego? Dlatego, że z obydwu zresztą stron. Co prawda Ukraina prawie nie ma lotnictwa, ale gdyby miała, byłyby również ograniczone, ponieważ nowoczesne systemy S-300, S-400, Patriots i tak dalej powodują, że jeżeli jest, nie wiem, 30% szans na to, że samolot wleci i nie wyleci, bo zostanie strącony, to po to, żeby przy 1/3 możliwości stracenia go, wykonanie jednego lotu bombowego się nie opłaci po prostu. Bo jest zbyt droga maszyna i wyszkolony pilot, żeby ryzykować, żeby raz czy dwa razy udało mu się zrzucić bombę. Musiałby ze 100 razy rzucić te bomby, żeby to się zaczęło kalkulować. Dlatego też rosyjskie lotnictwo atakuje głównie Ukrainę za pomocą tzw. fabów, czyli bomb szybujących, które są wystrzeliwane jeszcze z nad oddziałów rosyjskich i które są tak skonstruowane, że tam bodajże do 60 km mogą przelecieć z dużej wysokości, jakieś tam skrzydełka mają, prawda, i trafić cele mniej więcej do 60 km po ukraińskiej linii frontu. Aby tego uniknąć, podobno potrzebne są samoloty piątej generacji. Rosja ma takie samoloty, one są bardzo drogie i Rosja ich nie używa w tej wojnie, bo jej szkoda. Trzyma je na ewentualny konflikt z NATO. Ale to oznacza, że istnieje prawdopodobnie rosyjskie lotnictwo niezaangażowane, które mogłoby w Syrii uczestniczyć po stronie Asada. I nie uczestniczy.
Mówił pan bardzo dużo o roli Turcji, właśnie tych dużych państw w ustalaniu tego, co się stanie dalej w Syrii, ale moim zdaniem nie możemy zapominać o tym, kto tą ofensywę w tej chwili przeprowadził. To są fundamentaliści islamscy z organizacji przede wszystkim Hayat Tahrir al-Sham pod wodzą Abu Mohameda al-Julianiego. To jest człowiek, który
Tak.
urodził się w 1982 roku, walczył jako bojownik Al-Kaidy w Iraku. Tam był więźniem amerykańskich więzień, między innymi w Abu Ghraib. W ostatnich latach zmienił całkowicie narrację, bo jest bardzo miły dla zachodnich mediów, daje wywiady, mówi, że on tutaj chce pewnego rodzaju tolerancji i tak dalej, chce budować instytucje. Pytanie, co się za tym kryje? Czy nie jest to tylko i wyłącznie propaganda z jego strony, żeby uśpić czujność Zachodu? Bo zrobił to już raz w początkowych latach wojny w Syrii. Jego organizacja nazywała się Front al-Nusra, ale Giuliani jest bardzo inteligentnym człowiekiem i zauważył, że czym więcej jest o al-Nusrze w zachodnich mediach mówione, tym więcej bomb spada im na głowę, amerykańskich. Dlatego zaczęli zmieniać nazwy, tak żeby jak gdyby pozostać trochę w ukryciu. I teraz przypomina mi ta sytuację z lat 80. w wojnie sowiecko-afgańskiej, gdzie przecież Amerykanie uzbrajali i finansowali mujahedinów. I mujahedini z otwartymi rękoma przecież tą broń i to wsparcie brali, ale kilkanaście lat potem z tej samej broni strzelali do wojsk amerykańskich, które tam wkroczyły po World Trade Center. I tutaj pewne państwa mogą mieć nadzieję, że rozegrają tych fundamentalistów islamskich, ale za chwilę to się może obrócić przeciwko nim, ponieważ oni pozwolą rozgrywać się tylko do momentu, w którym będą realizować swój własny interes, tak? Tak jak to było w Afganistanie właśnie.
Tak jak to było w Afganistanie, jak było z Hamasem, który został założony przez Mossad ewidentnie. I potem się urywają te kontakty w momencie, w którym ta grupa dojdzie do władzy. Oni generalnie patrzą tak. My się tu przedstawiamy jako demokratyczna opozycja. Słuchajcie, dajcie nam kasę i broń i będziemy walczyli o demokrację. A jak już dojdziemy do władzy, to pierwsze co robimy, to kopiemy Zachód w tylną część ciała, prawda? I w tym momencie się kończy zabawa i pokazujemy swoją prawdziwą twarz.
I
Powiem
budujemy
tak,
kalifat.
Amerykanie się już tyle razy na tym pocieli. My nie wiemy, kogo tak naprawdę ta grupa, przez kogo jest znaczy przez kogo jest głównie finansowana, czy przez Amerykanów, czy przez Izrael, który chce dokonać tam chaosu, czy też przez Turcję. Bo teraz jest proste pytanie. Z tego, co się orientuję, tam jakby po stronie tej demokratycznej, w cudzysłowie, obalającej Asada opozycji, są dwie grupy. Właśnie ta, o której wspomniałeś, plus te ugrupowania protureckie, które są już na tyle protureckie, że nawet, co ciekawe, one walczą w znacznej mierze najemnikami tureckimi. To jest w ogóle ciekawe, skąd w kraju, gdzie tam 90% ludzi klepie biedę, stać ich na najemników zagranicznych, prawda? Nie ma tam żadnych bogactw naturalnych przy granicy z Turcją. Nic. Ewidentne jest, że to rząd Erdogana opłaca po prostu. I ja się domyślam, że ci najemnicy to są pewnie byli żołnierze tureccy, którzy zakończyli służbę w armii tureckiej i zostali zrekrutowani do walki tam. I teraz są dwie możliwości. Albo obydwie grupy są dogadane i Turcja, że tak powiem, kieruje obydwoma, albo nie. Jeśli nie, no to dojdzie do konfrontacji. Jeżeli dojdzie do konfrontacji, to grupa będzie cały czas reprezentowała demokratyczno-liberalny islam, póki nie wygra. A jeśli nie dojdzie do konfrontacji i się podporządkują polityce tureckiej, no to będą realizowali tureckie interesy. Pamiętajmy, że stosunek Turcji do Syrii jest troszeczkę taki, no, jak Polski do Białorusi, Polaków do Białorusi, Ukrainy. Traktujemy to jako tam nasze jakieś tam byłe kresy. Dla Turków Syria to jest była prowincja turecka. Pamiętajmy, że Syria odpadła od Turcji dopiero po I wojnie światowej. I była częścią Turcji przez kilkaset lat. Na tożsamości islamskiej. Turcja aż do czasów Atatürka przecież używała języka arabskiego, znaczy alfabetu arabskiego, prawda, do zapisywania tureckich znaków i tak dalej. Więc to jest jakby, no tutaj, no jeśli się mówi o Erdoganie, że to jest sułtan, no to sułtan musi mieć zdobycze i odbudować, prawda, dawną Turcję. Także to jest oczywiście krok zdecydowanie w tym kierunku. My się tego dowiemy wkrótce, bardzo prosto. To znaczy, dowiemy się, czy pomiędzy tymi bojownikami, grupami finansowanymi przez Turcję, z tureckimi najemnikami. Więc to naprawdę, tak naprawdę to są nieformalnie siły tureckie po prostu. Czy te oddziały wejdą z tymi islamistami w konflikt, czy nie? Jeśli nie wejdą z tymi islamistami w konflikt, no to będzie oznaczało, że są dogadani. Jeśli dojdzie do konfliktu, no to prawdopodobnie dojdzie do konfliktu turecko, nazwijmy to islamskiego tam. Oczywiście Turcy to są islamistami, ale w sensie tych fundamentalistów islamskich, i nagle się wtedy dowiemy z mediów tureckich, że to nie są żadni demokratyczni islamiści, tylko fanatycy, i przypomną właśnie wodzom, że byli w Al-Kaidzie, państwie islamskim i tak dalej. Także się tego dowiemy, bo sytuacja tych islamistów takich jest trochę trudna. Oni nie za bardzo mają skąd wsparcie tam wziąć. No bo tak, Turcja, Iran, który ich nie znosi, Izrael, który może się nimi posłużyć, ale dobrze wie, że jeśli się umocnią swoją władzę, to z nimi się nie dogadają. Także ja na miejscu tych islamistów, mówiąc szczerze, dogadałbym się z Turcją. Ale to oczywiście, jeżeli oni uznają zwierzchność turecką, no to przy konfliktach ich z Izraelem to natychmiast doprowadzi do konfrontacji Izraela z Turcją, co jest dla Izraela najgorszym z możliwych rozwiązań, bo zauważcie Państwo, że Iran będzie dalej popierał Hezbollah, prawda? A równocześnie Turcja będzie miała wtedy swoich islamistów. I to spowoduje nowe ukształtowanie się całej geopolityki bliskowschodniej, bo powiem tak, reżim Asada był skorumpowany, obrzydliwy i tak dalej pod każdym względem. Ale miał jedną zaletę. Zapewniał jakąś stabilizację w samym środku Bliskiego Wschodu. I ta stabilizacja właśnie się rozpadła. I problem polega na tym, że kiedy mamy reżim niepopularny, ale który zapewnia stabilizację, to potem, kiedy on się rozpadnie i powstaje chaos, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak on się skończy. To znaczy, wszystkie strony konfliktu mają swoje pomysły, jak ten konflikt się ma skończyć, ale jak on się skończy w praktyce, to tego nikt nie wie. Tam się może skończyć na terenie Turcji regularną wojną wszystkich ze wszystkimi, włącznie z mocarstwami zewnętrznymi. I to wtedy chyba prawdopodobnie byłoby rozwiązanie najgorsze z możliwych. Ja już nie wspominam o samych Syryjczykach. Widziałem też w mediach społecznościowych z jakiegoś tam miasteczka, gdzie wchodziły te grupy islamskie, radość z wyzwolenia, i tam młode dziewczyny skakały, prawda, z radości w ten. Ja tak sobie na nie spojrzałem. Dziewczyny, wy chyba nie wiecie, co was czeka. One bez chust były na głowach nawet. To był ostatni dzień, kiedy one wyszły bez chust na głowę. Jutro wyjdą z chustami na głowę i to będą miały fartak, jeszcze nie zostaną porwane i nie zostaną jakimiś niewolnicami seksualnymi w haremie jakiegoś pseudokalifa, prawda? Także no, to się dopiero zaczyna, to co tam jest.
Do takiego chaosu doszło przecież kilka lat temu, kiedy powstawało państwo islamskie na terenie Iraku i Syrii. Tam doszło do takiej sytuacji, że w niektórych miejscowościach ludzie byli wdzięczni, jak ta miejscowość została opanowana przez państwo islamskie, ponieważ państwo islamskie mimo wszystko zaprowadziło jakiś porządek, na przykład bandytów, złodziei, takich mordujących po nocy, po prostu ścinali im głowy. Tak? Że, no...
Albo ręce, nogi, czy cokolwiek innego,
Tak.
tak. Pamiętam,
Ale.
to jest oczywiście sposób w prawie szariatu, że tak powiem, na przestępczość. Pamiętam, to zresztą powiem to w formie anegdoty, pamiętam taki reportaż był o talibach w Afganistanie. No i był taki wywiad z ministrem zdrowia w rządzie talibów. No i mówią mu, że tutaj jest tak straszne okrucieństwo się dzieje, na przykład złodziejom się obcina dłoń mieczem. A on mówi, no tak. A czy to jest humanitarne, panie ministrze? A wie pan co, nie zastanawiałem się w ogóle nad tą kwestią, ale wie pan, jaka jest zaleta? U nas nie ma recydywistów. Tak, także to jest oczywiście w ten sposób. Co ciekawe również, to dla wszystkich korwinistów od razu dobra wiadomość, państwo islamskie jest liberalne gospodarczo.
No, to są
Tak,
tak.
tak, tak. Tam można handlować wszystkim, nawet kobietami.
Tak.
Się tam
To
handluje
już
i...
Janusz Korwin-Mikke kilka lat temu powiedział, że w momencie, gdy islam opanuje Europę, to wróci normalność, bo PiS, CiS, ZUS znikną, bo są niezgodne z Koranem.
Tak, i uwaga, nie ma wieku zgody. Tak.
No tego nie dodawał. To znaczy w tej
Tak, ale
wypowiedzi
my się
dodał
oczywiście
jeszcze, że.
śmiejemy, ale tym ludziom należy współczuć, bo to jest
Tak.
jednak w znacznej mierze społeczeństwo, no bym powiedział, zlaicyzowane na wzór zachodni. No i to się niestety prawdopodobnie skończy.
Ja słyszałem, jeżeli już chodzi o anegdoty, to słyszałem też taką anegdotę, że sąd religijny państwa islamskiego w jakiejś miejscowości na północy Iraku, chrześcijanie się poskarżyli, że oni nie mogą religii uprawiać. A sąd wydał wyrok, że oczywiście, że mogą. Wystarczy przejść na islam i się pomodlić do meczetu. Nie ma żadnego problemu.
Zgadzasz, tak. Znaczy, na czym chrześcijanie będą obłożeni specjalnym podatkiem, jako niewierni, tak? Nieliberalny i niekorwinistyczny skrajnie postulat, ale będą obciążeni specjalnym podatkiem, ale najgorszy oczywiście jest los młodych chrześcijanek.
Natomiast trzeba zauważyć, że tutaj takie organizacje jak Państwo Islamskie mają już dużo naleciałości nowoczesnych, totalitarnych, bo jednak w Koranie nigdzie nie ma, że należy eksterminować chrześcijan. Jest za to to, co Pan powiedział, że mogą żyć, ale muszą płacić specjalny podatek.
Tak, dlatego że pamiętajcie Państwo, że wbrew temu, co nam się wydaje, islamiści fanatyczni to wcale nie są prości chłopi. Bo nam się wydaje, że to są prości chłopi, którzy są ultrawierzący, prawda, religijnie sfanatyzowani i tak dalej. Jak się spojrzy na islamistów, większość z nich ma wyższe wykształcenie. Bardzo często pochodzą ze zlaicyzowanych całkowicie rodzin i to są, bym powiedział, ci, którzy wrócili do wiary, czyli no, nadgorliwcy, prawda, z fanatyzmem. Ciekawostką jest to, że to też pewnie większość z naszych widzów tego nie wie, że większość zamachowców, samobójców islamskich ma wyższe wykształcenie. To nie są żadni jakiś prości ludzie ze wsi, których sfanatyzowano. To są ludzie, którzy się wychowali w laickich rodzinach i z fanatyzmem neofitów jakby wprowadzają islam w takiej wersji, który przeciętnemu tradycjonaliście, nazwijmy to, chłopskiemu ze wsi syryjskiej nie mieści się w głowie. Także to jest w tym sensie, można powiedzieć, nowoczesne, ponieważ oni są, traktują islam nie jako religię, tylko jako fanatyczną ideologię, taką jak, nie wiem, komunizm, nazizm czy cokolwiek innego. Stosują nowoczesne techniki, prawda, zarządzania, kierowania i tak dalej, również eksterminacji i, czego pewnie też być może nasi widzowie nie wiedzą, zatrudniają nawet firmy PR-owskie. Islamiści, na przykład, kiedy dokonują egzekucji zakładników, nigdy nie robią tego o godzinie jakiejś przypadkowej. Egzekucje są dokonywane tak, żeby to się pojawiło w amerykańskich mediach jako news sprzed pół godziny, bo wtedy się pojawia na jedynce. Także to jest bardzo nowoczesna organizacja traktująca islam jako ideologię bardziej niż religię w takim tradycyjnym pojęciu tego słowa. I to powoduje, że jest tak bardzo niebezpieczny.
I często ci zamachowcy na Zachodzie to jest drugie pokolenie muzułmanów, które urodziło się już na Zachodzie,
Tak,
ale oni
urodziły
się
się na
czują
Zachodzie.
obco, nie akceptują Zachodu i stają się jeszcze bardziej radykalni niż ich rodzice.
Tak. I myślę, że jakbyśmy sobie spojrzeli właśnie na. My nie znamy nawet tych nazwisk, tych ludzi, którzy stoją tam na czele tego całego ruchu. No to myślę, że jakby tak na nich spojrzeć, zobaczyć, to by prawdopodobnie większość z nich z inteligenckich rodzin, mają wykształcenie wyższe, wychowali się w laickiej atmosferze reżimu Asada, właśnie. Tak? I zradykalizowali się, można powiedzieć, wtórnie, traktując to jako fanatyczną ideologię.
I moim zdaniem wojna, walka w ogóle z fundamentalistami jest najtrudniejszą z możliwych. I tutaj przypomnę taki przypadek sprzed kilku lat, kiedy Państwo Islamskie właśnie rosło w siłę, to na Filipinach rządził prezydent Rodrigo Duterte. Prawie że dyktator, bardzo bezkompromisowy, na pewno nie typ humanitarno-sentymentalny, i jakaś odnoga państwa islamskiego opanowała mu tam jedno miasto. I on nie mógł sobie wojskowo z tym państwem islamskim poradzić, musiał prosić Amerykanów. I Duterte jest człowiekiem, który no, na pewno nie jest pokorny, ale wówczas powiedział jedną rzecz, jedyną rzecz, jaką słyszałem w jego wykonaniu, którą powiedział w jakimś kontekście pokory właśnie, że strasznie ciężko walczy się z ludźmi, którzy chcą umrzeć.
Tak, zgadza się, bo normalny człowiek boi się śmierci i mając do wyboru śmierć czy kapitulację, szuka jakiegoś rozwiązania pokojowego. Jeśli ktoś uważa, że w ten sposób poprzez śmierć zdobywa życie wieczne, no to niestety walka z nim jest trudna, bo właściwie trzeba dokonać likwidacji, ponieważ nie ma możliwości znalezienia kompromisu, ponieważ kompromis w jego przekonaniu powoduje, że nie będzie zbawiony. A śmierć daje mu zbawienie, czyli jakby jego cele są całkowicie odwrotne w stosunku do, nazwijmy to, zachodniego, zdroworozsądkowego sposobu myślenia. To niestety tak jest. Zresztą, jak spójrzmy sobie, jakbyśmy sobie spojrzeli na przykład, w jaki sposób Putin walczył z Czeczenami. Był w stanie wygrać z Czeczenami dopiero wtedy, kiedy te klany, które były najbardziej mu przeciwne, po prostu wzmusił do emigracji z Czeczenii, głównie zresztą na zachód. I zostały te klany, które były skłócone z tamtymi klanami dotychczas dominującymi. Są tam, prawda, Kadyrow, prawda, to są właśnie te klany, które były skłócone z tamtymi. Tamte poszły całkowicie na emigrację, wyjechały po prostu z Czeczenii. Tylko problem polega na tym, że jeśli tych islamistów jest, powiedzmy, na całym świecie 20 milionów, dajmy na to, no to gdzie upchać? Prawda, bo można ich przeganiać z jednego kraju do drugiego, co nie zmienia faktu, że oni cały czas krążą i stanowią problem. Także w tej chwili być może będą mieli swoje centrum w Syrii. To jest zresztą też pytanie na długą skalę, w jaki sposób będą się dogadywali z Turcją. Dlatego, że Erdogan, ja powiem tak, uchodzi na Zachodzie jako fanatyk religijny, ale to nie jest fanatyk religijny, jest to gość kierujący się polityk poważny, naprawdę poważny polityk. Ja bym chciał, żeby Polska miała polityka na tym poziomie poważności. Niestety nie ma. My tam mamy Radziów Sikorskich, prawda, i tak dalej. To jest polityk poważny, który kieruje się głównie racją stanu Turcji, a nie względami religijnymi. Znaczy, islam jest, bym powiedział, do wewnątrz Turcji, ale Turcja w polityce międzynarodowej kieruje się racją stanu, a z takimi fanatykami, no, może być problem, bo oni się nie kierują racją stanu.
Śmierć jako chwała na polu bitwy to jest taka koncepcja, która na Zachodzie już całkowicie zaginęła. Ona
Tak.
jeszcze w jakiś sposób występowała może do XIX, początku XX wieku w pojedynkach honorowych, gdzie rzeczywiście się decydowano, że jest ryzyko, że zginę, ale walczę o swój honor, ale w takim stopniu, w jakim występuje ona jeszcze w świecie islamu, no to chyba nie było u nas od czasu średniowiecza, od wikingów, którzy wierzyli przecież, że z Odynem w Walhalli będą ucztować tylko ci, którzy zginęli na polu bitwy, tak?
Zgadza się. Tutaj mamy podobną sytuację. Tam na nich jeszcze 40 chóry czeka.
Tak, o, no dokładnie, to już w
Tak,
ogóle
ja pamiętam taki,
atrakcja.
ja pamiętam taką, czytałem relację amerykańskiego żołnierza z Bejrutu. Tam w latach 70. był taki zamach jakiegoś właśnie fanatyka islamskiego na koszary amerykańskie w Bejrucie. Tam ponad 200 amerykańskich żołnierzy wtedy zginęło. I pamiętam taką relację żołnierza, który stał na bramce i sprawdzał papiery. Temu, co wjeżdżał. Mówi, że podjechał do szlabanu, wyszedłem, poprosiłem papiery, on mi pokazał dokumenty, też nie dostrzegłem niczego niepodejrzanego, no to mu zwróciłem i nacisnąłem guzik, żeby szlaban się podniósł. Spojrzałem na niego, on się na mnie spojrzał, uśmiechnął się od ucha do ucha, dał gazu i wbił się w ścianę budynku, doszło do gigantycznego boom po kilku sekundach. Jego ostatni to było wielki uśmiech od ucha do ucha. A z
Tak, to
kimś
brzmi.
takim rzeczywiście trudno
Tak.
jest wygrać.
Tak. I taka moja ostatnia refleksja, że to, co się wydarzyło w Syrii, to jest też pewnego rodzaju ostrzeżenie dla Zachodu, dlatego że nie generalizując, ale duża część populacji muzułmańskiej dzisiaj, jeżeli wejdziemy na X-a, są protesty w stolicach zachodnich popierające upadek Asada i tych fundamentalistów. I nie uogólniając, nie wszyscy oczywiście, ale duża część muzułmanów, którzy w ostatnich dziesięcioleciach przybyli do Europy, oni nie przybyli tu, żeby zostać demokratami, zwolennikami równości, państwa socjalnego i czego tam jeszcze, oni będą chcieli w przyszłości władzę.
Znaczy, jest to grupa, która według badań statystycznych stanowi mniejszość, ale mniejszość bardzo radykalną, mniejszość nie mającą zawahania i tych właśnie problemów, i dlatego też jakby w tej społeczności politycznie dominującą właśnie z tego powodu. Także dlatego wszystkim tym, którzy się cieszą, że tam upadł sojusznik Putina i tak dalej, no naprawdę proszę sobie wziąć, że tak powiem, na wstrzymanie, bo moim zdaniem problemy się dopiero Syrii i Bliskiego Wschodu zaczynają i niestety jesteśmy ich świadkami.
I rykoszetem Europy, bo zapewne możemy się spotkać z nową falą
I
emigracji.
uciekających z Syrii,
Tak.
prawda, imigrantów. Zgadza się.
Dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu. Do widzenia.
Ja również dziękuję. Do widzenia.